Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie Państwa witam w naszym programie Rozmowy Niedokończone, których tematem dzisiaj będzie temat wyklęci, bo niezłomni. I pamiętamy. A więc temat zawierający w sobie ogromny ładunek historyczny, ale również emocjonalny. W pewnym sensie, bo ten temat związany jest z historią Polski, bardzo newralgiczną, dopiero w tej chwili odkrywaną przez historyków i osoby, które są bezpośrednio zaangażowane w różnorakie badania. Witamy dzisiaj w naszym studio gości, którzy właśnie ten temat będą chcieli rozwinąć i go jeszcze bardziej pogłębić. Pana profesora, doktora habilitowanego Wojciecha Polaka, wykładowcę Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Szczęść Boże.
Pana Piotra Biegalskiego.
Szczęść Boże.
Pana Karola Wojtusika.
Wojtasika, szczęść Boże.
Wojtasika, przepraszam bardzo. I pana Wojciecha Łuczaka, prezesa Fundacji Niezłomni imieniem Zygmunta Szendzielarza-Łupaszki.
Szczęść Boże.
Kiedy chodziłem do szkoły podstawowej czy średniej, do liceum ogólnokształcącego, miałem bardzo dobrą panią profesor z historii, która odważnie mówiła na temat Katynia, za co też była prześladowana przez dyrekcję szkoły, ale nie tylko mówiła o Katyniu, mówiła również o żołnierzach, którzy byli wierni Polsce przedwojennej i zmierzyli się z oddziałami NKWD, UB, ale wszystko było to mówione, użyję takiego słowa, w pośpiechu, w pewnym przyspieszeniu, z racji, że były to lata 80. Panie profesorze, dlaczego wyklęci i dlaczego niezłomni? Jaka treść kryje się za tymi słowami?
Tak, wyklęci, ponieważ wykleła ich oficjalna historiografia PRL-owska. Wyklęto ich, usuwając ich z przestrzeni publicznej, przynajmniej starając się to robić. Jeżeli już w latach 60. czy 70. mówiono cokolwiek o tych żołnierzach, to nazywano ich bandytami, agentami imperialistycznymi. To nie było tak, że oni w ogóle nie istnieli. Pamiętam jakieś sztuki teatralne, w których ukazywani byli jako jacyś tacy zdegenerowani bandyci, którzy w zasadzie których interesują jedynie pieniądze, łupiestwo i tym podobne rzeczy. Najchętniej jednak nie mówiono nic, tak jak o Katyniu, po prostu tak i o nich milczano. W programie szkolnym było bardzo niewiele i to tylko w formie pejoratywnej byli przedstawiani, więc wyklęci przez ówczesne władze, którym zależało na tym, żeby wyrzucić ich ze świadomości społecznej. A niezłomni, no niezłomni dlatego, że byli to ludzie, których bohaterstwo jest w ogóle trudne do wyobrażenia. Ludzie, którzy podjęli walkę wtedy, gdy już, no tak po ludzku czasem sądząc, ta walka może już nie rokowała nawet wielkich nadziei na zwycięstwa. Oni jednak przenieśli, można powiedzieć, tą pochodnię wolności z czasów tutaj wojennych na czas okupacji komunistycznej. I chociaż tak po ludzku sądząc, odnieśli porażkę, ginęli mordowani w kazamatach ubeckich, czy rozstrzeliwani, zabijani w lesie, czy wrzucani na wiele lat do więzienia, to pomimo to ta myśl o niepodległej Polsce dzięki nim trwała. I to z drugiej strony wcale nie jest tak, i to trzeba podkreślić, że społeczeństwo nie wiedziało o ich heroizmie, bo byli ludzie, którzy pamiętali. Ja pamiętam, moja mama, gdy takie treści w telewizji były pokazywane, pokazywane właśnie, gdzie tych żołnierzy przedstawiano jako bandytów. Mama zawsze mi cierpliwie tłumaczyła. Ja byłem przecież dzieckiem, które miało tam lat 8 czy 10, prawda? Mama mi cierpliwie tłumaczyła, że to byli partyzanci, że oni walczyli za Polskę. Ja potem nigdy nie miałem trudności w ocenie ich, w identyfikacji, bo z domu rodzinnego wyniosłem już te informacje, że to byli bohaterowie. Że to byli bohaterowie tak samo jak żołnierze AK, o których już w latach 70. raczej pozytywnie już mówiono. To już dokonały się pewne przewartościowane nawet w oficjalnej propagandzie. Więc dla mnie zarówno żołnierze Armii Krajowej, jak i ci żołnierze wyklęci, no wtedy tej nazwy nie używano, ale oni także, ci ludzie z podziemia antykomunistycznego, byli po prostu bohaterami.
Panie profesorze, a od kiedy zaczęto używać tej nazwy żołnierze wyklęci?
No to w latach 90. Jerzy Ślaski wprowadził tą nazwę i ona, no chociaż taka poetycka, można powiedzieć, że nie do końca precyzyjna, ale się przyjęła. No dzisiaj czasami się krytykuje, mówi się, że raczej powinno się mówić żołnierze niezłomni, ale jest coś takiego jak zwyczaj językowy, który się pojawia czasami. No, ja zawsze to porównuję do pacierza Ojcze Nasz, prawda, do modlitwy pańskiej, którą odmawiamy. Gdyby ją precyzyjnie przetłumaczyć, prawda, z języka Pisma Świętego, no to troszeczkę inaczej by to wyszło, ale to jest tekst staropolski, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, do tego przykładu staropolskiego, i nikomu nie przyszło do głowy, żeby to zmieniać, prawda? Więc tak samo jest z pewnymi nazwami, określeniami. Gdy się już ludzie do nich przyzwyczają, to nawet jeżeli brakuje im precyzji, czy pojawiają się jakieś wątpliwości, to już nie trzeba tego ruszać.
Panie profesorze, i nie tylko do pana profesora, ale do wszystkich naszych gości chcę to pytanie zwrócić. Jednak to słowo wyklęci zawiera w sobie pewien ładunek, pewną emocję, troszkę z takim słowem związanym przeklęci. Takim słowem, jakby ci ludzie, jakby określić ich rzeczywistość, ich sytuację, no nie mieli znikąd pomocy, nie mieli znikąd ratunku, że ta ich misja, w której byli po 1945 roku, kiedy dywizje NKWD, które stacjonowały w tej części Europy, a połowę tych dywizji, jeżeli się nie mylę, panie profesorze, to na terenie Polski stacjonowało, bo komuniści rosyjscy najbardziej bali się właśnie Polaków, państwa polskiego. Byli niszczeni bez pardonu, a społeczeństwo, jak mówił pan profesor, było informowane, że to są zwykli bandyci, a bohaterów robiono z komunistów, jak pan Świerczewski, który tam walczył w Hiszpanii i miał różne inne tego rodzaju przygody w Europie czy na świecie. Więc chciałbym, żeby w naszym programie jednak wybrzmiał ciężar tego słowa wyklęci, bo on, jak mówi pan profesor, nie jest to taka nazwa przypadkowa. Żeby nasi też telewidzowie, nasi słuchacze mogli sobie wyobrazić, co znaczyło być wiernym Polsce przedwojennej po 1945 roku. Gdybyśmy trochę narysowali pewien obraz sytuacji i geopolitycznej. Mamy Jałtę, która dzieli Europę, prawda? Polacy, nawet polskie elity do końca nie wiedziały, co tam jest grane w pewnym sensie. I mamy tutaj rzeczywistość w naszym kraju.
Jeśli można. Ja jeszcze chciałbym tylko tutaj dopowiedzieć taką jedną nazwę poświęconą żołnierzom wyklętym. Przywołać scenę z filmu o błogosławionym księdzu Jerzym Popiełuszce, Wolność jest w nas, kiedy na początku filmu młody ksiądz Jerzy idzie z ojcem na grzyby w lasach na Podlasiu, padają strzały, widać uciekających żołnierzy wyklętych, widać goniących ich żołnierzy z milicji, z UB, i młody wtedy, może 8-letni ksiądz Jerzy, swojego ojca, prostego człowieka, ale przesiąkniętego wiarą i miłością do ojczyzny, pyta: tato, czy to są bandyci? Mówi: nie, synku, to nie są bandyci. Tato, czy to są żołnierze? Nie, tato, to nie, synku, to nie są żołnierze. Tato, to kim oni są? Oni są rycerzami. Pewien etos. czyli na Podlasiu i myślę, że w wielu rejonach Polski był etos tych żołnierzy, którzy to, co dawała Polska przedwojenna i czas zaboru w wieku XIX, pewnego wychowania tych elit polskich w duchu patriotycznym, umiłowania ojczyzny, był przekazywany następnym jakby pokoleniom. I ksiądz Jerzy wyrastał właśnie w takim domu. I myślę, że ten etos rycerza, czyli tego, który broni pewnych wartości, pasuje również do żołnierzy niezłomnych czy wyklętych. Natomiast tutaj ojciec pyta o sytuację, no myślę, że tutaj pan profesor to jest historykiem, najlepiej to naświetli. Rzeczywiście sytuacja tych ludzi była nie do pozazdroszczenia. Stały dywizje NKWD, w akcji było polskie UB, które coraz bardziej zagęszczało obszar swoich działań, ale to, co było wartością, to pomoc ludności żołnierzom wyklętym. To, że ludzie, zwykli ludzie, ryzykując, jak za czasu II wojny światowej, czy pod okupacją sowiecką, czy niemiecką, ryzykując życie, zdrowie, czy wolność, pomagali, nie byłoby możliwe przez wiele lat działanie wielu grup żołnierzy wyklętych, gdyby nie pomoc ludności wiejskiej, miejskiej, gdyby zwykłych Polaków.
Tak, no musimy pamiętać, że to była no, prawdziwa matnia, prawda? Z jednej strony zainstalowany rząd komunistyczny w Polsce, ubecja, której struktury rozrastają się, która ma pod sobą oddziały zbrojne, KBW, ale przecież NKWD też jest w Polsce, też jeszcze armia sowiecka stacjonuje. Właściwie ci żołnierze mieli przeciwko sobie siły wręcz nieproporcjonalnie wielkie. No, te niektóre struktury żołnierzy wyklętych podlegały w jakimś stopniu rządowi polskiemu w Londynie, no, ale cóż ten rząd, któremu w zasadzie już mocarstwa odmawiały uznania, jakież on miał siły, jakież on miał możliwości. Społeczeństwo oczywiście no, pomaga, no bo gdyby nie ta pomoc, zwłaszcza ludności na wsi, no to ci żołnierze w ogóle by nie mogli funkcjonować. Z drugiej strony nie zapominajmy też o innej rzeczy, że część społeczeństwa jest zmęczona wojną i to trudno się dziwić i chce po prostu żyć w spokoju i w zasadzie już ich to nie interesuje nawet, czy to jest rząd komunistyczny, czy niekomunistyczny. Po prostu jeżeli nie naprzykrza się za bardzo, no to po prostu wychodzą z założenia, że my się w nic nie mieszamy. I też taka postawa jest. I to tu nie ma co udawać, że takich postaw nie było. Więc często te działania tych żołnierzy spotykały się z obojętnością ludzi, którzy już przeszli piekło wojenne, już mieli po prostu wszystkiego dosyć. Więc to była sytuacja bardzo skomplikowana. Ja chciałbym powiedzieć jeszcze o jednej sprawie, o której często zapominamy, no bo używamy tego określenia żołnierze wyklęci. Tylko ja zwracam uwagę tu na pewną umowność. Tych żołnierzy walczących w lesie było 20 kilka tysięcy w sumie, w różnych oddziałach. To była ta część podziemia zbrojnego, ale przez lata 40., a także przez sporą część lat 50. była jeszcze druga kategoria żołnierzy wyklętych, konspiracja cywilna. Tych grup konspiracyjnych rozmaitych było tyle, że w sumie liczbę żołnierzy wyklętych, do których zaliczamy także tą konspirację cywilną, szacujemy na jakieś 200 tysięcy osób. I ktoś może powiedzieć, no tak, no konspiracja cywilna, no to nie jest coś takiego jak walka z bronią w ręku, nie wymaga takiej odwagi, może nie wymaga takiego poświęcenia. Ja bym tak do końca się nie zgodził, bo mnóstwo było na przykład grup konspiracyjnych młodzieżowych. Młodzież szkolna, prawda, przesiąknięta ideami niepodległej Polski, zakładała organizacje, często nadawano jej jakieś szumne nazwy tym organizacjom i produkowali ulotki, rozrzucali je, robili plakaty, czasami jakieś drobne akcje sabotażowe, czasami jakieś tam usunęli wieńce spod pomnika żołnierzy sowieckich na przykład, czy coś podobnego. Te akcje często kończyły się wpadkami. I jaki był los tych młodych ludzi? wyroki, no już taka książka, młodsi od swoich wyroków, prawda? Czyli bywało, że taki 16-letni chłopak skazywany był na 20 lat więzienia po prostu za to co robił. Więc wyroki były drastyczne, a losy ich straszne. Trafiali do kopalń, do obozów pracy przy kopalniach węgla albo przy kopalniach uranu, gdzie sama praca zabijała często. A jeżeli nawet przeżyli, jeżeli dotrwali tego 56 roku, to często wychodzili już jako...
Czyli wywożeni byli do Związku Radzieckiego.
Ale nie tylko. Byli także więzieni w Polsce. Były te obozy pracy dla młodzieży, dla ludzi, którzy angażowali się w walkę przeciwko komunizmowi. To też byli żołnierze wyklęci. Jeżeli chodzi o represje, to represje wobec nich były takie same jak wobec tych, którzy walczyli z bronią w ręku. Więc musimy pamiętać, że i jedni, i drudzy byli żołnierzami wyklętymi i że wartość ich ofiary, wartość ich poświęcenia jest taka sama.
Ja tutaj nawiążę do pana profesora wcześniejszego wywodu na temat określenia wyklęci i niezłomni. W 93, tak jak pan profesor powiedział, Ślaski wydał książkę pod tym tytułem i ta nazwa się jakoś tak zakorzeniła. Natomiast było poprzedzone to też wystawą Leszka Żebrowskiego, który zapoczątkował jak gdyby w ogóle zainteresowanie się tą tematyką. Były pomysły, sugestie, żeby odejść od tego określenia żołnierze wyklęci i pozostać przy niezłomnych. Natomiast stanowisko w tej kwestii zajęło stanowcze Narodowe Siły Zbrojne, które kombatanci, oni powiedzieli, że oni chcą, żeby to zostało żeby ten przymiotnik został... Tak. Żołnierze wyklęci. Nie złomni, dlatego że wyklęci w tym określeniu, w tym przymiotniku jest pewna moc. Natomiast w określeniu niezłomni to tej mocy nie ma. Wyklęci, czyli miażdżeni, tłamszeni, poniewierani, wgniatani w ziemię i teraz my, młodzi, bo głównie to młodzi się tutaj interesują, my po prostu wyrywamy to. My to wyciągamy z ziemi, wyciągamy historię o tych ludziach, angażując się poprzez kwestę, poprzez zbieranie na różnego typu inicjatywy, czy tutaj na przykład Fundacja Niezłomi kwestuje na rzecz ekshumacji i identyfikacji żołnierzy wyklętych. Z kolei te pieniądze, które są zbierane od mieszkańców, chociażby dzisiaj Torunia, są przekazane w fundacji, która poszukuje, ekshumuje, a następnie identyfikuje, przywraca im tożsamość. To jest wyrywanie z ziemi. I w tym określeniu jest właśnie moc. Dlatego postulowali o to kombatanci Narodowych Sił Zbrojnych, żeby przy tej nazwie zostać. Oczywiście gdzieniegdzie gdzieś tam się pojawia określenie niezłomni. Jak dzisiaj przy pomniku było wielokrotnie podkreślane, że żołnierze wyklęci, niektórzy z tyłu...
Przy pomniku dzisiaj gdzie?
Pomniku żołnierzy wyklętych przy arsenale...
W Toruniu.
Tak, dokładnie.
W Toruniu.
To niektórzy podkreślali właśnie niezłomni. Natomiast jak ja nie zwróciłem uwagę, że kombatanci chcą, a to dobrze, to rozumiemy, to dobrze, to zostajemy przy tym. Stąd to właśnie naprzemienne takie używanie. Natomiast ja pozostaję przy tej prośbie kombatantów i nie używam tego określenia niezłomny, tylko wyklęty.
To może porozmawiajmy na temat właśnie fundacji. Fundacja Niezłomni jest akurat imieniem Zygmunta Szendzielarza Łupaszki. Czym się ta fundacja zajmuje konkretnie?
Niezłomni, bo chcieliśmy być i jesteśmy, mam nadzieję, niezłomni w dążeniu do celów, które sobie postawiliśmy. Poszukujemy żołnierzy wyklętych w całej Polsce. Chcemy finalnie, efektem tych poszukiwań ma być uroczysty pogrzeb, identyfikacja, przekazanie, oddanie tych żołnierzy wyklętych rodzinom, które nadal oczekują wieści o miejscu pochówku, ale też, jak powiedział kolega, wyrwanie ich z tej ziemi, aby ten etos, któremu oni byli wierni, przekazać teraz młodemu pokoleniu. Zajmujemy się poszukiwaniami miejsc pochówku, zajmujemy się przeprowadzeniem ekshumacji, zajmujemy się identyfikacją genetyczną żołnierzy wyklętych, tych, których ekshumujemy, i zajmujemy się, tak jak ostatnio, 15 lutego, uroczystym pochówkiem, uhonorowaniem tych, którzy tak niezłomnie walczyli o polskość. 15 lutego odbył się w Orłowie pogrzeb 9 odnalezionych żołnierzy 3 Brygady Wileńskiej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, którymi to dowodził kapitan Romuald Reis, pseudonim Bury. W wyniku tych prac, które przeprowadziliśmy akurat w Gajrowskich, udało nam się zidentyfikować pierwszego żołnierza, był to Jan Boguszewski, pseudonim Bitny. Od każdego z tych, których odnaleźliśmy w trakcie badań, od każdego z tych żołnierzy został pobrany materiał genetyczny, który przekazaliśmy do Instytutu Genetyki Sądowej w Bydgoszczy, i trwają prace identyfikacyjne. To jest bardzo złożony proces, ponieważ trzeba dotrzeć do rodzin. W przypadku jednego z partyzantów, kiedy nie znaleźliśmy rodziny, mówię tutaj o Włodzimierzu Jurasowie, pseudonim Wiarus, musieliśmy dokonać ekshumacji z grobu rodzinnego, od rodziców pobrać materiał genetyczny po to, aby porównać te dwa materiały i potwierdzić jego tożsamość. Naszym celem głównym jest zwrócenie tożsamości żołnierzom wyklętym.
Może takie pytanie związane z tym, na ile dzisiaj państwo polskie w tej chwili, urzędy, administracja państwa polskiego jest zaangażowana, jaka to jest intensyfikacja w odkrywanie tej przeszłości naszego narodu, szczególnie dotycząca kwestii żołnierzy wyklętych. Na ile administracja państwowa jest to zaangażowana, na ile również propaguje wiedzę w społeczeństwie, w szkolnictwie na ten temat? Któryś z panów chce na to pytanie odpowiedzieć? Czy trudno?
Ja może kontynuując wątek ekshumacyjny, poszukiwawczy, odniosę się do pytania. Tych mogił takich bezimiennych są tysiące. Zespołów, które zajmują się bezpośrednio poszukiwaniami, jest może 3. Więc
Trzy tak, zespoły.
Tak myślę. Myślę tutaj o zespole do spraw poszukiwań, który działa pod auspicjami IPN-u. Mówię też, myślę o Fundacji Niezłomni, którą reprezentuję. Wiem też o jeszcze jednym zespole, ale nawet gdyby ich było 30, to będzie to za mało, żeby w krótkim czasie, w odpowiednim czasie, w takim czasie, kiedy można zwrócić tych pomordowanych choćby rodzinom, członkowie tych rodzin, którzy ich jeszcze pamiętają, to są osoby już stare, dość wiekowe, i czas jest, również świadkowie odchodzą tamtych wydarzeń, osoby, które mogą rzucić światło jakieś dodatkowe na te wydarzenia. Więc tutaj czas jest bardzo istotny i tych zespołów jest za mało, i faktycznie oczekiwałbym od państwa, aby zintensyfikowało te prace poszukiwawcze, zdecydowanie.
Ale panie prezesie, panie profesorze, proszę panów, czy można powiedzieć tak, za komunizmu to były rzeczywistości całkowicie zabronione, a dzisiaj jak chcecie szukać, to możecie szukać. Czy jest dzisiaj tak, że państwo polskie, szukając tożsamości swojego, naszego państwa, naszego narodu, bo komunizm tę tożsamość chciał zmanipulować i zmienić, czy nie powinno być o wiele bardziej zaangażowane, żeby na przykład w telewizji więcej nagłaśniać tych spraw? Jak to jest też, zapytamy się zaraz, w szkolnictwie, nawet tym podstawowym, na ile te dzieci są świadome o tych rzeczach? Żeby nasi telewidzowie, żebyśmy też wiedzieli, znali te proporcje całej tej sytuacji, prawda? Po komunizmie mamy wolność, w tym sensie wolność, że jeżeli chcemy robić takie badania, proszę bardzo, róbcie sobie takie badania, ale w sumie, co nas tak to wiele obchodzi, to jest czas przeszły, to była sprawa dokonana, nie wiadomo, czy po to warto wracać, czy nie warto, rozdzierać te rany, czy nie rozdzierać tych ran. Tutaj prosiłbym, żeby panowie może pewne proporcje wykazali i w jaki sposób widzą całą tą sytuację.
Znaczy ja bym podkreślił jedną sprawę, mianowicie tutaj kolega mówi o tych trzech inicjatywach w sprawie ekshumacji. Dodajmy, że są to działania w pełni legalne, ze wszystkimi zezwoleniami i tak dalej, bo to jest oczywiste, że w Polsce takimi sprawami mogą się, można zajmować się jedynie po otrzymaniu wszelkich zezwoleń. No, wydaje się, że główną rolę w tych pracach ekshumacyjnych powinien odgrywać IPN, czyli ta ekipa profesora Szwagrzyka. I tak w sumie rzeczywiście jest. Z tym, że no, zwróćmy uwagę na jeden fakt. Na warszawskiej Łączce odbywały się ekshumacje tam, gdzie był wolny teren, także na ścieżkach, gdy pojawił się problem tych mogił znajdujących się pod grobami z późniejszego okresu. Często były to groby różnych dygnitarzy komunistycznych, które umieszczono na ciałach tych żołnierzy wyklętych, pochowanych. No, tu potrzebna była interwencja państwa, prawda? Albo decyzja prokuratora o tym, że robimy ekshumację, albo ustawa sejmowa, która by uczyniła z tego obszaru cmentarz wojenny i umożliwiła jakieś działania. Tymczasem co się dzieje? Przez cały ubiegły rok w zasadzie te prace nie ruszyły, więc władza państwowa w zasadzie nie wykazała tutaj żadnej energii, żadnej skłonności. Rzecz jest ciągle w zawieszeniu. Tymczasem to powinno być robione i to robione w tempie błyskawicznym. Wiadomo, że na tych nowych, pod tymi nowymi pochówkami leży rotmistrz Pilecki, leży Emil Fildorf, więc ci, można powiedzieć, najwięksi z największych, także inni bohaterowie, i tam przeniesienie tych nowszych mogił i podjęcie prac ekshumacyjnych jest po prostu koniecznością. No to zrobić trzeba. Idźmy dalej. Ci bohaterowie z Łączki, ich kości leżą złożone, o żadnym pogrzebie uroczystym na razie mowy nie ma. To też sytuacja nie jest normalna. No i trzeci aspekt sprawy, no te prace powinny być przez IPN czynione z dużo większą intensywnością, tylko że IPN nie dostaje na nie odpowiedniej ilości pieniędzy, więc w gruncie rzeczy to jest decyzja rządu tutaj. Oczywiście takie stowarzyszenia robią swoje, ale one też mają ograniczone możliwości. Tu państwo polskie powinno niestety wyłożyć pieniądze i podjąć te działania, bo to są to rzeczy, które jesteśmy winni tym naszym bohaterom.
Winni jesteśmy w aspekcie chrześcijaństwa, że jest to przekazanie czci ojca swego i matkę swoją. W pewnym sensie to jest to pokolenie naszych ojców, które walczyło o tożsamość tak, naszego państwa.
Tak, ale jest też uczynek miłosierny dla ciała zmarłych pochować.
I to jest... Właśnie chciałem to powiedzieć. Dlatego może kolejne pytanie. Dlaczego, żebyśmy też uświadomili sobie, dlaczego to jest tak ważne, pamięć o tych żołnierzach wyklętych? Dlaczego, czy ona jest ważna i dlaczego jest ważna, jeśli chodzi o te pokolenia Polaków, które się w tej chwili rodzą?
Jeśli można.
Proszę bardzo.
Ja pracuję w szkole i muszę powiedzieć, że lekcja historii, a nie uczę historii, została potraktowana w ostatnim okresie, ostatnich kilku latach bardzo, mówiąc najdelikatniej, po macoszemu. Otóż zredukowano lekcję historii, która kończy się właściwie na pierwszej klasie szkoły średniej. Później są już tylko bloki wiedzy o społeczeństwie razem połączone z historią. Czyli młody człowiek, 16-letni, kończy edukację historyczną, gdzie właściwie historia ta najnowsza do zrozumienia dla ucznia dzisiejszego gimnazjum jest bardzo skomplikowana, bardzo złożona i wydawałoby się, że człowiek wchodzący w dorosłe życie powinien wtedy właśnie z tą historią mieć najwięcej do czynienia. Pytanie, czy to jest świadome, czy nie. No, Cicero powiedział, że ktoś, kto nie zna historii, nigdy nie przestaje być dzieckiem, bo nie rozumie świata, w którym żyje. Jeśli dziś pan prezydent jest absolwentem historii, wcześniej były premier, dzisiaj przewodniczący Rady Europy, pan Tusk, jest absolwentem historii. I były apele między innymi dziennikarza, pana Piotra Zaręby na łamach Rzeczpospolitej o to, by jednak ta historia została utrzymana w takim stopniu, w jakim była a nie zredukowana tylko do tego czasu, do pierwszej klasy szkoły średniej, to wydaje się, że to są jakieś zabiegi nieprzypadkowe. Bo to, że jesteśmy Polakami, to, że mamy swoje dziedzictwo, no to musimy mieć jakąś wspólnotę, swoją przeszłość. Tak jak jest ważny kanon lektur do czytania, żebyśmy mieli jakieś wspólne kody kulturowe, tak jest ważne to, że możemy odnosić się do wspólnych bohaterów. To, że będziemy Polakami. Nie na próżno żołnierze Armii Krajowej składali przysięgę rozpoczynającą się od słów w obliczu Boga Wszechmogącego i Maryi, Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Więc to są bardzo, bardzo, bardzo istotne rzeczy. Także żołnierze wyklęci, czytamy w ich wspomnieniach, tych, którzy przeżyli, że ich dowódcy zaczynali poranek i kończyli dzień modlitwą. Żeby z tych osób nie byli tylko i wyłącznie ludzie, którzy umieją strzelać, ale to strzelanie było koniecznością w sytuacji niezwykle trudnej. Tak jak program Szarych Szeregów, który mówił dziś, jutro, pojutrze, że uczono, przygotowywano ich nie tylko do walki tych młodych ludzi, ale także do odbudowy Polski później i uczono historii. Historia była czymś ważnym. Dlaczego dzisiaj nie ma historii? Dlaczego nie odnosimy się, jak powiedział święty Jan Paweł II, że wartości europejskie, właściwie Europa stoi na dwóch filarach. Kulturze helenistycznej, czyli grecko-rzymskiej i judeo-chrześcijańskiej. Tak? Chrześcijaństwo dało Europie wartości. Dla nas Polaków te wartości towarzyszą nam od początku państwa polskiego. I próbowanie w ciągu kilku lat zredukowanie tego poczucia, że wiara w Boga, umiłowanie tej ziemi, za którą a w takiej geopolitycznej jesteśmy ułożeni w takim miejscu w Europie, że prawie każde pokolenie musiało oddawać daninę krwi. Albo więzień, łagrów, zsyłek, czy zmarnowanych życiorysów, jak za czasów chociażby już lat 80. tak zwanej demokratycznej opozycji. Więc myślę, że w szkole na szczęście nie wykładają komputery, tylko wykładają jeszcze nauczyciele. Ja uczę w gimnazjum, też w szkole średniej i muszę powiedzieć, że nie tylko zajmują się tym historycy, ale tutaj może nie wypada panu profesorowi, to powiem, teraz po raz czwarty będzie patronował takiej grze terenowej odbywającej się w Toruniu na Barbarce, gdzie zostało zamordowanych przez okupantów.
Możemy powiedzieć, że jest Barbarka naszym telewidzom.
Tak, to jest miejsce pod Toruniem w czasie roku 1939 po wejściu Niemców na tereny Polski, do Torunia i na początku roku 1940 zostało zamordowanych około 1000 mieszkańców, głównie elity, czyli byli to urzędnicy,
nauczyciele.
Elity polskiej, tak. Harcerze, młodzi ludzie. Tak, okupant jeden i drugi mordował elity. Jak to śpiewa zespół młodzieżowy, mam nadzieję, że młodzież też nas słucha i ogląda. Żyjemy w kraju, gdzie Hitler i Stalin zrobili już swoje. Czyli pozbawieni zostaliśmy elit. Księża, którzy byli mordowani przez jednego i drugiego okupanta, elity, harcerzy.
Szczególnie czyli tutaj diecezja pelplińska, tak, gdzie mordowano zaraz po wejściu Niemców w 1939 roku.
Zamordowano praktycznie wszystkich niemalże księży.
Włocławska diecezja.
To prawda.
Bo to pytanie dotyczące historii, prawda? Dlaczego ci żołnierze... Dzieci uczą się o tych żołnierzach wyklętych, czy się nie uczą?
Powiem tak, jest różnie, ale to, co zacząłem mówić, że na Barbarce organizujemy dla młodzieży, tutaj patronuje profesor Polak, bardzo mocno angażuje się organizacyjnie, tutaj siedzący obok mnie pan Karol, taką grę terenową dla młodzieży. W ubiegłym roku było około 200 młodych ludzi ze swoimi opiekunami. W tym roku będzie już czwarta edycja. Naprawdę wspaniała zabawa, gdzie młodzież poznaje historię, otrzymuje nagrody, dyplomy, książki o żołnierzach. Przygotowuje się wcześniej, bo jest też jednym z punktów tej gry jest konkurs wiedzy, taki test historyczny. Więc można powiedzieć, że coś się dzieje. Ale nie jest to tak, że to jest jakby w ramach programu pewnego rządowego, ministerialnego, tylko po prostu pasja nauczycieli, którym też gdzieś kiedyś usłyszeli, zostało to przekazane w rodzinie, w harcerstwie, w kościele, na katechezie. Miałem taką możliwość jako młody człowiek i dzisiaj też to przekazują. I wydaje się, że jest grupa niemała. Nie chcę powiedzieć, że większość młodzieży, bo byłoby to chyba jeszcze nie do końca prawdziwe, ale jest duża, zwiększająca się grupa młodzieży, która chce poznawać, bo są to autentyczne, wspaniałe historie tych niezwykłych ludzi, żołnierzy wyklętych, jak tutaj ich nazywamy, i w tym wieku, w którym jest pewien idealizm i szuka się pewnej drogi, pewnych wartości, bohaterów, odnajdują ich.
Ja tutaj powiem, dopowiem jeszcze na temat żołnierzy wyklętych, dlaczego w ogóle my propagujemy tę tematykę. To jest dopiero początek. To jest dopiero początek większego projektu. Na początek żołnierze wyklęci, później przejdziemy też do patriotyzmu gospodarczego, do patriotyzmu sportowego, do osiągnięć Polaków na arenie tutaj krajowej, ale też międzynarodowej. Ostatnio czytałem artykuł, byłem w harcerstwie, w Związku Harcerza Rzeczypospolitej. To jest katolickie harcerstwo i składałem przysięgę o podobnej treści, raczej ona jest chyba taka sama nawet ZHP. Ślubuję wiernie służyć Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźniemu oraz być posłuszny prawu harcerskiemu. Nagle ZHP zastanawiają się, czy ten Bóg tam rzeczywiście jest potrzebny, bo po co, tak? I wykreśla się. Caryca Katarzyna powiedziała, że jak można zniszczyć Polaków? Odebrać im wartości i Boga. Najpierw odbierzcie im Boga, zniszczcie wszystkie wartości i niszczcie ich po kolei, gospodarczo, technologicznie. To postępuje. Więc my, chcąc porwać młodych, zainteresować, potrzebujemy tematu, który tak naprawdę chwyci. Jeżeli powiemy coś o gospodarce, mnie to tam nie interesuje, ale jeżeli mówimy nagle o żołnierzach wyklętych, a kto to był? No to byli tacy żołnierze, partyzanci, którzy walczyli w podziemiu, ale jak? Tak? Pokazujemy przykłady. I okazuje się, że ci żołnierze to są ludzie, bohaterzy na miarę postaci z kreskówek, które są w Stanach propagowane, typu Superman, Batman, tak? Które niosą pewną moc, nadzieję. My nie potrzebujemy tych rzeczy, bo my mamy je w historii. Patriotyzm. Pan profesor wydał taką książkę Patriotyzm Dnia Dzisiejszego. I tam na samym początku jest, że historia jest podstawą patriotyzmu. Dobrze, ale teraz wróćmy do jeszcze jednej rzeczy. Tożsamość. Co to jest tożsamość? Jak nie będzie tożsamości, nie będzie patriotyzmu. Więc po co ta historia? Więc ona jest dopełnieniem tożsamości. Dlatego my, ja jestem młody, jestem najmłodszy tutaj z tego grona. Więc ja się nie uczyłem o żołnierzach wyklętych. To co ma powiedzieć ojciec, pan profesor, tutaj koledzy? Na pewno też nie. Więc dla mnie ta działalność, której ja się teraz podejmuję, jest też czystą nauką. Ja odkrywam w sobie swoją tożsamość, za co ja mam być wdzięczny moim rodzicom, moim dziadkom. I wyjeżdżając za granicę, ja nie powiem, że jestem jakimś tam Polakiem. Kim jesteś Polakiem? A jakie macie osiągnięcia? I ja teraz próbuję się uczyć tego, tak żeby wyjechać za granicę i z dumą móc powiedzieć, jakie mamy zasługi. Dlatego ta nasza praca zaczyna się od żołnierzy wyklętych, tematu, który porywa młodych. Natomiast się na tym nie skończy.
Ja chcę tylko przypomnieć naszym telewidzom, że jest możliwość dzwonienia do naszego studia, zadawanie pytań naszym gościom. Tematem dzisiejszych rozmów niedokończonych jest temat wyklęci, bo niezłomni pamiętamy. Ale mamy telefon, tak, już mamy informację, że jest pierwszy telefon, a więc panowie przyjmiemy też pytania naszych słuchaczy, telewidzów. Prosimy bardzo.
Halo?
Szczęść Boże, halo.
Szczęść Boże, dzwonię z Kobręcy, mam na imię Ewa.
Witamy.
Urodziłam się w 54 roku, przeżyłam komunę, przeżyłam brata mojego ojca, który był bardzo złym człowiekiem. Przeżyłam różne dziwne rzeczy. Przeżyłam również sieroctwo unijne i teraz pamiętam to, jak moja babcia opowiadała o żołnierzach wyklętych. Ponieważ mój wuj był żołnierzem wyklętym. Został zabity i nie wiemy, gdzie on jest. Dlatego historia jako taka jest jedną z najważniejszych spraw w naszym życiu. I proszę was, głoście to dalej.
Tak, to... Halo, halo? Już pani się rozłączyła.
To są bardzo wzruszające historie i to...
W
takim momencie historyk czuje, że jest potrzebny, bo historyk to jest zawód bardzo specyficzny i ten etos pracy historyka to jest naprawdę coś wielkiego. I historyk, zwłaszcza ten, który zajmuje się historią najnowszą, często pomaga ludziom w takich właśnie sytuacjach. Te wykopaliska, ekshumacje, prawda, też nie byłyby możliwe bez pracy historyka, bez pewnej podbudowy historycznej. Ja często badając różne archiwalia, potem te rzeczy przekazuję ludziom, widzę na przykład łzy w ich oczach, prawda, wzruszenie. Zdarzyło mi się, że znalazłem zdjęcia ślubne opozycjonistów, którzy mi powiedzieli, słuchaj, my nie mieliśmy żadnych zdjęć ślubnych, a okazało się, że bezpieka nam zrobiła w czasie naszego ślubu w kościele.
Więc paradoksalnie.
Paradoksalnie.
Tak.
Paradoksalnie. Więc...
Takich apeli jak ten dramatycznych jest wiele. My również przy pomocy infolinii, którą uruchomiliśmy, telefonu 886-886-440, odbieramy podobne telefony, jest ich kilka w ciągu tygodnia, z prośbą, z apelem o tym, żeby pomóc w poszukiwaniach rodziny zaginionej właśnie w takich okolicznościach.
Mamy kolejny telefon, prosimy bardzo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Józef z Warszawy.
Witamy panie Józefie.
Ja chciałbym podnieść jeden problem. Dlaczego żołnierzy wyklętych, niezłomnych powinniśmy zachować w swojej pamięci, w historii i co im zawdzięczamy, prawda? Bo dokonania człowieka sytuują go w historii narodu. Otóż w moim przeświadczeniu rzecz największa, dzisiaj to doświadczamy, jakby i polega na tym, że oni zatrzymali Sowietów w dążeniu do przekształcenia nas w republikę. Dzisiaj, gdyby nie żołnierze wyklęci, mielibyśmy podobną sytuację jak na Ukrainie. Tych ludzików, których oni by tu zatrzymali, osadzili, prawda, na różnych stanowiskach, byśmy mieli i nie moglibyśmy się ich pozbyć. Niezłomność tych żołnierzy, ich wytrwałość, mimo tej chęci wdeptania ich w ziemię, mimo iż nie mieli szansy żadnej zwycięstwa, ale wybili ze łbów tych zielonych dzisiaj, jak ich nazywamy, ludzików, chęci pozostania tutaj. Oni wszyscy chętnie odeszli stąd. Prawda. Zostały tylko jednostki na najwyższych kierowniczych stanowiskach. A więc zawdzięczamy żołnierzom wyklętym to, że dzisiaj nie jesteśmy republiką, że nie staliśmy się Republiką Radziecką i że dzisiaj nie jesteśmy i że dzisiaj nie jesteśmy nasyceni tymi zielonymi ludzikami, którzy by tu byli.
Pani tak, dziękujemy bardzo. Panie Józefie, Bóg zapłać, wszystkiego dobrego.
No tak, to jest bardzo trafna diagnoza, że takimi działaniami jak walka żołnierzy wyklętych pokazywaliśmy Sowietom, że nie jesteśmy łatwym orzechem do zgryzienia. I że z tą Polską tak wcale lekko nie pójdzie, jak może sobie planowali i jak może się im wydawało. Więc z jednej strony nawet przez cały okres PRL-u można powiedzieć, że no byliśmy krajem kompletnie zależnym i wasalnym. Z drugiej strony pewien respekt zachowywali Sowieci wobec nas do końca. Liczyli się, wiedzieli, że ten potencjał antykomunistyczny, opozycyjny w Polsce jest tak potężny, że nie można przechodzić obok niego obojętnie, że trzeba go brać pod uwagę. To też był nasz potężny atut w tamtych
czasach. Ten proces sowietyzacji jakby był wyhamowywany, opóźniony był.
Tak, zresztą no popatrzmy, mimo że PRL był państwem totalitarnym do końca, to jednak te oblicza totalitaryzmu były różne. No nie można powiedzieć, że okres na przykład wczesnego czy późnego Gierka to było to samo co stalinizm, prawda? No bo to jednak ten margines wolności był znacznie większy. To także była zasługa nie tych komunistów, tylko to była zasługa tego oporu społecznego, który wymuszał na tych komunistycznych kacykach jednak pewne ustępstwa.
I mamy, dziękuję bardzo panie profesorze, mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Mam na imię Natalia. Amen.
Tak, mam na imię Natalia, dzwonię z Lublina. I panowie tutaj wspominali o etosie żołnierzy wyklętych na Podlasiu, więc chciałabym słuchaczom w kilku słowach przybliżyć działalność Górego, czyli Romualda Rajsa na Podlasiu właśnie. I otóż 9 stycznia 1946 roku we wsi Zaleszany na Podlasiu ludzie Burego tam spalili żywcem 16 ofiar narodowości białoruskiej, w tym 8 dzieci. Jedno zmarło w trakcie rodzenia. Taka była podobna sytuacja jak w rodzinie Ulmów. Poza tym też w wiosce podlaskiej o nazwie Puchały Stare 31 stycznia tego samego roku tam zginęło z rąk ludzi Burego 30 prawosławnych chłopów białoruskich, furmanów. I śledztwo IPN nie wykazało, że sprawcy mordu kierowali się tym, że furmani byli jakimiś tam konfidentami czy zdrajcami. Tak samo we wsi Zanie i Szpaki tego samego roku, 1 i 2 lutego, tam wsi zostały częściowo spalone, 31 ofiar. I Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, tam z IPN-u, prowadziło śledztwo w sprawie Rajsa. To śledztwo zostało umorzone, co prawda, ale w orzeczeniu napisano między innymi coś takiego. Zabójstwa furmanów i pacyfikacji wsi w styczniu i lutym 1946 roku nie można utożsamiać z walką o niepodległy byt państwa, gdyż nosi znamiona ludobójstwa. W żadnym też wypadku nie można tego, co się zdarzyło, usprawiedliwiać walką o niepodległy byt państwa polskiego. Wręcz przeciwnie, akcje Burego przeprowadzone wobec mieszkańców podlaskich wsi wspomagały komunistyczny aparat władzy i to przede wszystkim poprzez obniżenie prestiżu organizacji podziemnych, dostarczenie argumentów propagandowych o bandytyzmie oddziałów partyzanckich itd. No także chciałabym się dowiedzieć, co panowie na to. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Cóż, tak jak pani, która zatelefonowała, to śledztwo zostało umorzone przez IPN i prowadzone było przez prokuratorów IPN-owskich, więc no, trudno dyskutować tutaj z werdyktem profesjonalnie przeprowadzonego, mam nadzieję, śledztwa. Natomiast karta kapitana Romualda Rajsa, pseudonim Bury, jest kartą człowieka, który oddał życie w finale za ojczyznę, był wielokrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych, był człowiekiem, który poświęcił się całkowicie walce o wolną Polskę. Ten incydent, który opisuje pani, jest różnorodnie opisywany. Nie chciałbym tutaj wchodzić w szczegóły historyczne, natomiast skupiłbym się na tym, na werdykcie IPN-u i na tym, że to śledztwo zostało umorzone, czyli winą nie został obarczony Romuald Rajs Bury.
I mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja bym chciała takie zdarzenie opowiedzieć.
A skąd pani dzwoni? Możemy wiedzieć?
Z Podłodzi, Bogumiła.
Pani Bogumiła, witam pani Bogumiła.
Byłam wtedy dzieckiem, bo już teraz 80. I interesowało mnie to, jak dorośli rozmawiali. Wtedy był u nas koło Radomia, bo tam wtedy mieszkałam, taki pseudonim, ten partyzant, czy tam to wojsko, ten wojskowy nosił Igła. Chciałbym teraz wiedzieć, co się stało, ale on był zgładzony, tak mi się wydaje, o ile pamiętam. Ale powiem takie zdarzenie. Moja mama, tak było często między sąsiadami takie rozmowy na temat tego wojska, tej partyzantki. Więc moja mama mówi, ja bym chciała tak kiedy zobaczyć tych partyzantów, aż te rodzice prowadzili taki handel, bo zanim wojna wybuchła, to mieli sklep. A potem tak po cichu sobie tam handlowali trochę, bo było nas 6 dzieci, nie mieli rodziców ziemi, więc tak sobie dorabiali. No i razu pewnego wieczór to już był, okno zatkane kocem i puka ktoś do drzwi. Więc rodzice się nie odzywali, więc wysłali moją siostrę starszą, bo ja byłam druga, żeby powiedziała, że rodziców nie ma w domu. Więc ona otworzyła drzwi, ale te do ganku i mówi, że nie otworzę, bo nie ma rodziców w domu. A ten pan, który tam pukał, mówi, proszę pana, pani gość, niech pan otworzy, niech się pan nie boi. My jesteśmy w porządku, proszę otworzyć, wiemy, że pan tam jest. Więc nie było wyjścia, rodzice otworzyli. Weszli, poprosili, czy mogą się pożywić, czy mogą coś dostać do jedzenia. A kiełbasa się parzyła z kotle na kuchni, więc czuli to bardzo dobrze. Więc rodzice, no tak, jak najbardziej. Zamówili, było to, tak, ja nie pamiętam, nie liczyłam wtedy, ale z 10 osób, bo się nie mogli pomieścić przy stole. Więc zjedli, wypili i mówią, no, już dawno żeśmy takiej kolacji nie jedli. Bardzo, bardzo dziękujemy. I ile mamy zapłacić? A oni mówią, a rodzice mówią, nie, nic nie płacicie, wy nas chronicie. Ale nie, my nie możemy tak. Wy jesteście biedni ludzie, więc na dzieci musicie zarabiać. Położyli pieniądze na stole, podziękowali jeszcze raz i wyszli. A mama była wtedy w takim strachu i mówi, jak chciałam widzieć, tak już chyba bym nie chciała, bo tak się bardzo wystraszyłam. To pamiętam. I jeszcze jedno zdarzenie.
Pani Bogu miło, a w którym to było roku?
46, o ile się nie mylę. Więc był taki sobie złodziejaszek i chodził po wsi, zabierał niektórym ludziom na przykład buty oficerki, to pół metra żyta, to kożuch, jeszcze tam coś. I wszystko spędzał właśnie z ganią na partyzantów, że to partyzanci. On się przebierał, tam maskował. I ktoś doniósł do partyzantki właśnie do tego wojska niezłomnego i powiedział, że to, bo go rozpoznał. I mówi, że tu taki jest. I oni go wzięli i po wsi dookoła go oprowadzali, a on musiał pod oknem, wieczorem to było zawsze, pod oknem wołać, ja Heda Zdardzic ukradłem tu i tu buty, tam i tam pół metra żyta, tam kożuch i tak dalej, i tak dalej. A zganiałem na partyzantów. Więc to się tak wyjdzie tego. No oni byli naprawdę
takie wydarzenia.
Serdeczni, tak. Biednych ludzi nie okradali, byli szczerzy. Nie tak jak nasz teraz rząd kłamie, oszukuje, kradnie. I nic im nie jest. A tamci ludzie naprawdę byli i musieli zginąć. To tyle. Dziękuję bardzo.
Pani Bogu miło, dziękuję bardzo. Bóg zapłać.
Musimy pamiętać, że działanie partyzantów bez pomocy ludności byłoby niemożliwe. Mój ojciec, który się wychował w miasteczku Łapy pod Białymstokiem, opowiadał mi dużo o działalności Kazimierza Kamińskiego, huzara słynnego. Więc wsie dookoła Łap, także sami mieszkańcy Łap udzielali mu pomocy bardzo, bardzo dużej. Pewnego razu dwie podłapskie wsie, Bociany i Wity, zostały spacyfikowane przez KBW w ten sposób, że przyszli wszystkich mężczyzn powyżej 16 roku życia zamknęli do więzienia. Całe dwie wsie po prostu, więc dokładnie zapomaganie huzarowi, więc można powiedzieć, że tam się nikt w jakieś rozprawy sądowe czy coś
nie
tam
nie, się w takie rzeczy.
Nie bawił zupełnie. Z drugiej strony musimy pamiętać też jeszcze o jednym, o tym, że Były to czasy dramatyczne, wydarzenia dramatyczne. Często, no tak obiektywnie patrząc, działy się rzeczy straszne. Jeżeli był jakiś milicjant albo ubek, który występował przeciwko ludziom, który gnębił, który aresztowywał za działalność polityczną, czy za przynależność do Armii Krajowej, czy inne rzeczy, często zapadały wyroki śmierci i był po prostu zabijany, więc nie była to sielanka. Musimy pamiętać, że partyzantka to jest partyzantka, walka to jest walka. Jeżeli pojawiał się jakiś urzędnik państwowy czy milicjant, który no powiedzmy nie miał tyle za skórą, no to przychodzili, brali kija, dawali mu 20 razy w tyłek, żeby sobie zapamiętał i mówili, no słuchaj, teraz cię ukaraliśmy tak, ale jak tak dalej będziesz robił, to już to będzie inaczej. I to musimy sobie z tego wszystkiego zdawać sprawę, że to były dramatyczne czasy, dramatyczne wydarzenia.
I mamy kolejny telefon, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zawsze Dziewica.
Teraz mówi, i zawsze.
Mówi Dorota z Małopolski. Kłaniam się panu, ojcu prowadzącemu i szanownym gościom. Chciałam zapytać, czy żołnierze wyklęci, niezłomni działali na terenie całej Polski, czy szczególnie na którymś terenie? Bo myślę, że nie wiem jak to było, jak mogło to być, ale ziemie zachodnie, no to tam przecież było takie zamieszanie ludnościowe. Poza tym z ust, przepraszam, któregoś z historyków, nie pamiętam nazwiska, tutaj właśnie w telewizji tam dowiedziałam się, że Stalin zaraz po wojnie osiedlił około 200 tysięcy rodzin rosyjskich, ukraińskich i żydowskich na terenie Polski. No właśnie o to chodziło, jak Katarzynie, żeby zniszczyć ten właśnie etos Polski, bo przecież ci ludzie w tej chwili są ich dzieci i wnuki. Wchodzą jeszcze ci ludzie, trudno, żeby wynieśli z domu patriotyzm, żeby obchodzi Polska tyle samo, co mnie Antarktyda na przykład, bo przecież nie wyniosłam tego klimatu. To wynosił każdy Polak zarówno na wsi, jak i w mieście. No tyle chciałam. Takie pytanie.
Dziękujemy bardzo i poprosimy naszych gości o odpowiedź.
Jeżeli chodzi o działalność partyzancką, antykomunistyczną, no to ona obejmowała w większym bądź w mniejszym rozmiarze teren całej Polski. Oczywiście największe oddziały partyzanckie działały jak gdyby w trzech obszarach. To było tak. Podhale, gdzie była cała jak gdyby brygada ognia, to był Śląsk i okolice Wrocławia, to też była jedna z największych brygad Henryka Flamego, oraz Łupaszko, czyli tutaj Białostoczyzna, Warmia, Mazury. Na Kujawach ta partyzantka była w mniejszym stopniu. Tutaj w Toruniu, w okolicach Torunia nie było tej partyzantki. Natomiast jeżeli chodzi o Kujawy, Radziejów, Osięciny, Bydgoszcz, to ta partyzantka też była w miarę takich dużych rozmiarów. Natomiast działała na terenie całej Polski w większym bądź mniejszym stopniu.
Znaczy musimy pamiętać o jednej sprawie, że na ziemiach odzyskanych osiedlali się przesiedleńcy z Zabuga, ale także osoby z Polski Centralnej i dawali także oparcie tej partyzantce antykomunistycznej. Stąd te oddziały na Dolnym Śląsku, albo przecież na Warmii i Mazurach, Łupaszko, chociaż nie tylko. I ta ludność, która przyjeżdżała, obejmowała gospodarstwa niemieckie, udzielała także pomocy tym partyzantom, więc można spokojnie powiedzieć, że operowali na terenie całej Polski.
Ja myślę, że warto dodać jeszcze, że poza terenem dzisiejszej Polski, właśnie jak Kaszuby, Kociewie, Bory Tucholskie, czyli 5. Brygada majora Łupaszki, to także były oddziały na terenach dzisiaj należących do Białorusi, Litwy, Ukrainy, Łotwy, gdzie te tereny polskie były już wtedy anektowane przez Związek Sowiecki i tam również do lat 50. w obronie ludności polskiej, która została na tych terenach, działały oddziały żołnierzy wyklętych.
Znane oddziały Anatola Radziwonika na przykład na Grodzieńszczyźnie, prawda?
Czy tutaj miejsce, w którym prowadziliśmy badania, czyli wieś Gajrowskie, to również Mazury, i tam operował oddział kapitana Burego. Tam też ta ludność pochowała właśnie tych poległych żołnierzy. Tutaj akurat możemy spojrzeć na przedmiot, który został wraz z nimi pochowany. Był to jedyny taki znak, chrześcijański gest wobec tych, którzy polegli, ponieważ nie można było postawić krzyża. Dlatego pochowano z nimi tą butelkę z wizerunkiem świętej Teresy.
No właśnie, to jest ta butelka, która tutaj stoi przed nami. I gdzie ona została dokładnie znaleziona?
Ona została znaleziona podczas prac ekshumacyjnych właśnie w miejscowości Gajrowskie. Znaleźliśmy tam 9 żołnierzy, którzy polegli w walce z oddziałami właśnie KBW, MO, Ludowego Wojska Polskiego, UB. Walczyli z 16 lutego 1946 roku z przeważającymi siłami. Było 1500 komunistów przeciwko około 120 partyzantów. No i cóż, w związku z tym okrążeniem, wyrywaniem się z tego okrążenia, w związku z tą bitwą, poległo według różnych źródeł historycznych na pewno 9 żołnierzy, których odnaleźliśmy. Do 24. Szukamy ich cały czas, prowadzimy prace, one trwają. I taką historię właśnie ma ta butelka, czy też ten orzełek oraz szkaplerz. To również przedmioty, które wydobyliśmy i które znaleźliśmy przy tych poległych. Zostały zresztą tutaj w Toruniu konserwowane, poddane konserwacji w pracowni konserwatorskiej UMK.
I mamy kolejny telefon, prosimy. Szczęść Boże.
Halo?
Proszę bardzo.
Sądź Teresa.
Może pani już mówić. Tak.
Z Bydgoszczy.
Witamy.
Ja mam takie pytanie. Ponieważ moja mama pracowała jako dziewczynka, bo świetnie umiała język niemiecki, łacinę i grekę i pięknie pisała grekę, to pracowała, bo Niemcy ją wzięli siłą. Nie było mówione, że nie może, musi. I później wiem, że pracowała w byłym Zachemie. Pomagała tam w dostarczaniu żywności więźniom i tak dalej. Ale pewnego dnia ja znalazłam za szafą jako dziecko, nie wiem, czy to było odznaczenie, czy dyplom, tylko zapamiętałam te słowa: Bóg, honor, ojczyzna. Było to w kształcie takiego krzyża, pamiętam, złotego, tylko moja mama nigdy na ten temat nie rozmawiała. Tylko kiedyś przypadkowo powiedziała mi: pamiętaj, dziecko, bądź zawsze człowiekiem, w jakiejkolwiek sytuacji się znajdziesz, pamiętaj. I jak nadeszła Solidarność i widziałam to wszystko, co się działo, to byłam tak zszokowana. Dlaczego? Dlaczego nie zostało rozliczone to, co było najgorsze? Ci, którzy zajmowali stanowiska, mają do dnia dzisiejszego cieplutko, albo ich rodziny mają cieplutko. Nie zostało to wszystko tak załatwione, jak powinno. Następne 30 lat zostało straconych. A w tej chwili, w jakiej my się znajdujemy, to nie wiadomo, czy potrafimy mieć w sobie tyle odporności, tyle siły, by przeciwstawić się wrogowi. A ten wróg nas atakuje. Mało, że od wewnątrz, to również zaczyna od zewnątrz. Tak jak mi kiedyś mama mówiła, pamiętaj, że jak człowiekowi by się zaufało, to należy przede wszystkim sobie zadać pytanie, czy można temu człowiekowi powiedzieć wszystko, co jest związane z moją osobą, z rodziną, czy coś takiego. I faktycznie w życiu, tak jak zauważyłam, potwierdza się wiele spraw związanych z prostymi zasadami. Z prostymi. Tu nawet nie chodzi o to, czy ktoś jest katolikiem, czy nie. Tylko z jednym słowem, ze zrozumieniem sytuacji, jakie jest. A my potrafimy być silni, zarozumiali, bezczelni wręcz we własnym kraju.
Pani Tereso, bardzo dziękuję. Nie chcę przerywać jakoś brutalnie, ale program się powoli kończy, a mamy następne telefony, dlatego poprosimy teraz naszych gości w studio, aby udzielili odpowiedzi. Proszę bardzo.
Jeśli można, tutaj pani poruszyła bardzo ważną sprawę, a mianowicie rozliczenia czy skazania tych, którzy byli odpowiedzialni za śmierć, za wieloletnie więzienia bohaterów. Na szczęście dzisiaj możemy mówić o nich już, bohaterów. Przypominam się sytuacja sprzed kilkunastu lat, kiedy był sądzony prokurator, który wydawał wyrok, czy żądał kary śmierci na rotmistrza Pileckiego. I wtedy podeszła do niego w czasie rozprawy sądowej, podeszła córka rotmistrza Pileckiego i powiedziała: proszę pana, pan zabrał mi ojca, kiedy bardzo go potrzebowałam, kiedy bardzo tęskniłam w te lata, kiedy bardzo go potrzebowałam w czasie, kiedy dorastałam. Życie mojego ojca było życiem bardzo krótkim, bo raptem 47 lat, ale było życiem człowieka honoru, oficera, Polaka, katolika. Natomiast pana życie było i jest życiem długim, ale życiem plugawym. Co ciekawe, ten pan kilka lat później umiera w szpitalu w Warszawie onkologicznym, którego skrzydło tego szpitala mieściło się przy ulicy Rotmistrza Pileckiego.
I mamy kolejny telefon, prosimy. Dziękuję bardzo. Halo, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
A ja dzwonię z Zachodniopomorskiego i chciałam tylko się podzielić takim świadectwem, że mój tata urodził się w 1916 roku i przeżył pierwszą wojnę światową. Ja się urodziłam w 1960 roku. I tak niewiele pamiętam, ale pamiętam, że był w partyzantce i ja jestem dzieckiem z drugiego jego małżeństwa, bo właśnie poprzez to, że służył Polsce, to została spalona jego rodzina, jego żona, która była w ciąży i dzieci, które zostały rozproszone, bodajże to było troje dzieci. Czworo właściwie, bo jeszcze córka była. I później miał przestrzeloną rękę i miał odmrożone nogi. Kiedy ja się urodziłam, jako dziecko pamiętam, bo bardzo przeżywałam to, kiedy miał odmrożone nogi, bo spał w lesie i podejmowali mu nogi. I kiedy potrzeba było, to był po prostu na rolnictwie, w gospodarce pracował i już my jako dzieci, bardzo małe dzieci, żeśmy musieli się zajmować gospodarstwem rolnym. Mój brat jako 16-letni musiał o wszystkim decydować. Jeszcze się spaliliśmy wtedy, bo to był rok 68.
Pani Zofio, powoli kończymy nasz program. Dobrze, musimy troszkę finalizować. Gdyby pani była
tam... W każdym bądź razie nic z tego mój tata nie dostał. Żadnych tam jakichkolwiek, nie wiem, odznaczeń czy podziękowania, czy cokolwiek, nic. Po prostu to poszło w zapomnienie. To tylko tyle. Ja jako dziecko pamiętam, że stracił całą rodzinę, cały dobytek i nic z tego nie dostali. Ani mój tata, ani my, ani nikt. To wszystko.
Z Panem Bogiem dziękujemy za to połączenie. Panie profesorze.
No niestety wielu tych żołnierzy wyklętych, wielu naszych bohaterów nie zostało uhonorowanych do dnia dzisiejszego. No, można się zastanawiać, czy takie odznaczenia pośmiertne to mają sens, ale chyba jednak mają, bo rodziny jednak czują satysfakcję, że no cokolwiek zrobiono, chociaż po latach, ale jednak oddano te honory, więc tu trzeba mieć nadzieję, że te sprawy będą jeszcze
realizowany, że nawet te pośmiertne odznaczenia wręczane rodzinom no, spełnią swoją rolę. No, ale mamy też szereg innych możliwości uczczenia żołnierzy wyklętych. Prawda? Trzeba budować pomniki, trzeba wmurowywać tablice pamiątkowe, trzeba odkłamywać historię, trzeba pisać książki. To wszystko jest do zrobienia.
Jak Państwo zauważyli, drodzy telewidzowie, nasi goście mają na swoich marynarkach przypięte emblematy z nazwiskami żołnierzy wyklętych, niezłomnych. W tej chwili już niestety musimy kończyć nasz program telewizyjny dotyczący tematu wyklęci, bo niezłomni pamiętamy, ale zapraszam wszystkich na drugą część do radia na godzinę 21:30, gdzie z naszymi gośćmi będziemy dalej kontynuowali te rozważania na temat żołnierzy wyklętych i myślę, że również każdy z panów też będzie mógł w jakiś sposób przybliżyć historię życia tych naszych głównych bohaterów, ale będziemy również poruszali wiele innych tematów, między innymi to, co mówi pan profesor w tej chwili, o tym, by właśnie historia była tym miejscem i tym czasem, gdzie młode pokolenia będą mogły nauczyć się tych nazwisk, czy w ogóle wiedzieć, że takie wydarzenia miały miejsce w historii naszego narodu, aby budować tożsamość dalej Polski na następne lata, następne wieki. Dziękuję bardzo. Dziękuję panom, gościom naszego programu. Wszystkiego dobrego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.